kontekście zawirowań wokół flagowej instytucji muzycznej Podlasia może się nasuwać skojarzenie z mozartowską operą Dyrektor Teatru. Jej akcja rozgrywa się na prowincji w Salzburgu. Dla teatru pogrążonego w upadku, w ruinie jest szansa na finansowe wsparcie księcia, o ile zamiast żywych śpiewaków zaczną grać marionety, bo książę akurat taki ma gust. Artyści udają więc te marionetki. Można to odczytać jako metaforę słynnych wydarzeń, dzięki którym opera na Odeskiej zelektryzowała opinię publiczną, bo najpierw Roberto Skolmowski zapowiadał operę disco-polową, a z rok temu doszło do benefisu związanego z tym nurtem popularnej muzyki. A to, że Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zoar Fresco zagrali u nas 7 lat temu genialny koncert rejestrowany przez Telewizję Polską, to uciekło. Na YouTube jest wiele filmów z tym trijem, z Gdańska, z Pragi, a z Białegostoku nie ma. Gdyby operę i filharmonię podlaską porównać do statku, to zdaje się, że nie płynie on w żadnym kierunku, tylko poddaje się pogodzie i prądom. Ma tylko nie zatonąć. Jest jak student, który ma zakuć, zdać i zapomnieć. By teatr operowy miał rangę, potrzebny jest pomysł, właśnie kierunek. Gustav Mahler jako dyrektor opery wiedeńskiej zasłynął zdecydowanym działaniem, inicjując nowoczesne inscenizacje operowe. Uwolnił publiczność od przestarzałych dekoracji i sztywności gry wokalistów. Pilnował, by opery stanowiły spójny dramat muzyczny, wprowadzał nowe tytuły. Wprowadzał ponad wiek temu elementy dzisiejszego stylu. Dziś praktycznie nie spotyka się już takich tradycyjnych wystawień, chociaż wciąż część publiczności jeszcze narzeka, oczekując, że opera będzie przedstawieniem wokalno-tanecznym w strojach sarmackich, gdy jest to Straszny Dwór, a w strojach góralskich, gdy jest to Halka. Udane przedsięwzięcia wymagają pieniędzy i czasu. W historii operowych teatrów zwracają uwagę szczególne przypadki. Jeden z nich jest związany z osobą króla bawarskiego Ludwika II, który przez 20 lat fascynował się Ryszardem Wagnerem, przeznaczając w tym okresie ponad 500 000 złotych marek, by zatrzymać kompozytora w pobliżu siebie, płacąc jego długi, budując dlań pałac, teatr. Inauguracja teatru w Bayreuth, premiera Złota Renu, przyniosła deficyt 150 tysięcy marek. Robotnik wykwalifikowany w fabryce w Poznaniu otrzymywał w podobnym czasie 2-3 marki za dniówkę 15-godzinną. Ale już 6 lat późniejszy wagnerowski Parsifal przyniósł dochód. Teatr ściągał wagnerytów, jak określił wyznawców sztuki wagnerowskiej słynny malarz Aubrey Beardsley. Ściągnął też widownię ciekawą ekscentrycznego króla. Ten król, Ludwik II, miał naśladowców. Nadjeżda von Meck poszła w jego ślady, decydując się na wypłacanie stałej pensji Piotrowi Czajkowskiemu. A na bilety do tegoż teatru w Bayreuth dziś trzeba czekać kilka lat. W Polsce pod kątem skuteczności uwagę przykuwa Teatr Wielki, oferujący spektakle, z których część później wystawiana jest na scenach operowych Europy. Wzbudza kontrowersje, czyli wywołuje dyskusje, spełniając standardy nowoczesności scen operowych w Berlinie czy w Nowym Jorku. Teatr Wielki ma wciąż tego samego dyrektora od 12 lat. Osobę, która sprawdziła się jeszcze w poprzednim stuleciu jako menadżer rozkręcający warszawski klub Riviera Remont, Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, Impresariat Teatru Studio czy Sinfonii Varsovii. Sprawy artystyczne Waldemar Dąbrowski powierza Mariuszowi Trelińskiemu, reżyserowi kojarzonemu i cenionemu na świecie. Batutę powierzył ostatnio Patrykowi Fournierowi. Sprawdzony menadżer, który lansuje wykonawców, nie siebie. Taka jest też puenta opery Mozarta o dyrektorowaniu w operze. Operowy zespół, dotąd skłócony, teraz uspokojony stabilizacją, zapewnionymi funduszami, śpiewa zgodnie finał ze słowami: Jeder Künstler, każdy jest artystą.